Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Grela. Cześć Piotr.
Cześć, witajcie. Cześć Michał.
Piotr, ty jesteś znanym w Polsce, wiesz, propagatorem, wiesz, fanem technik Di Napolego. Znasz Joe Di Napolego. Joe Di Napoli dzięki twojej pomocy dwukrotnie już był na konferencji Wall Street, tak, czy raz w Karpaczu, w Zakopanem, raz to podczas też jeden raz trzeci podczas jakiejś zdalnej konferencji i też już po raz dziesiąty będziesz w tym roku organizował konferencję Let's Di Napoli Day. Pamiętasz ten moment, jak po raz pierwszy wymyśliłeś, że taka konferencja ma się odbywać? Przez 10 lat już mija.
Tak, no, też jedna z konferencji była w czasie COVID-u zdalnie prowadzona, ale tak, to już jest 10 lat, w tym roku mamy spotkanie po raz 10. Zmieniamy lokalizację z Gdyni na Sopot tym razem w celach jakiejś, powiedzmy, odmiany trochę. To 15 listopada w tym roku. To nie przyszło tak naturalnie. Ja może gdzieś już to wspominałem, Joe już znam bardzo długo, od 98 roku. Potem w okolicach 2004 zostałem jego ekspertem i dopiero publicznie o technikach Di Napolego zacząłem mówić w 2010. I tak naprawdę ta pierwsza edycja odbyła się w 2015, tak? To wszystko jakby ewoluowało. Wtedy jeszcze nie było takiej okazji do spotkań takich osobistych, prywatnych, offline'owych i tworząca się społeczność jakoś natknęła pomysłem, żeby spotkać się, tak, porozmawiać, mieć trochę czasu na omówienie pewnych niuansów czy też strategii, a przede wszystkim poznanie się, tak, bo to dość istotne nawet w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko możemy załatwić online. Więc tak przyświecała przede wszystkim ta idea kontaktu osobistego pośród wszystkich osób, które wtedy już interesowały się tymi technikami.
Piotr, chciałem się zapytać jeszcze o taką rzecz, bo to właśnie 10 lat, to są piękne takie, wiesz, stop klatki, można zamknąć oczy i przypomnieć sobie, jak rynek wyglądał, jak handel, trading na rynku wyglądał 10 lat temu, no bo to też powiedzmy, bo że ty jesteś spekulantem, traderem, prawda, ty w krótkim terminie raczej zawierasz transakcje. Jakbyś miał porównać, jak wyglądał teraz rynek i dzisiaj, nie? Co się zmieniło przez te 10 lat?
Może powiem, co zmieniło się przez 30 lat, tak? Bo to tak więcej długo jestem na rynku, od lat 90., więc gdyby porównać tamte lata 90. czy powiedzmy lata wczesne 2000 roku, no to ten rynek był nudny, po prostu zanudzilibyśmy się z mojego punktu widzenia, tak? A tam przez wiele tygodni, powiedzmy, niewiele się działo. Już potem, od 2010, właśnie ten czas, którego dotykasz, czyli połowy 2010-2020, pojawiła się zmienność ogromna, tak? Ale dzisiaj jest bezprecedensowa. W związku z tym to niesie korzyści, tak, z punktu widzenia tradingu. Choć ja nie tylko oczywiście handluję i spekuluję na rynkach, w tym sensie jakichś krótkoterminowych inwestycji, choć one dominują, ale również i długoterminowe jakieś pozycje na rynkach, szczególnie akcji, mam. Więc główną zmianą, jaką jest, to zmienność, i czasami z tej dużej zmienności, albo przede wszystkim powodem tej zmienności, jest ograniczenie płynności. Chcę powiedzieć, że chyba udział inwestorów indywidualnych, nazwijmy, w tym okresie jakby zmniejsza się, tak? Dominuje.
Teraz się zmniejsza, tak, porównując dawnymi czasami.
Wiem, że dane dzisiaj dotyczące chociażby liczby otwieranych rachunków przeczą temu, tak? Ale też nie chcę stawiać tezy, że jakby inwestorzy indywidualni z tego rozumienia, retailers, tak, przychodzą w końcu jakby fazy ruchu. Tak, i dopiero dowiadują się o tym, że akcje wzrosły już o kilkaset procent i rozpoczynają swoją przygodę. Na rozpoczęcie inwestowanie nie ma najlepszego czasu, po prostu trzeba to zacząć robić. Natomiast w ostatnich czasach, tak, ten handel jest trochę zdominowany przez graczy instytucjonalnych i jakby mniejszy udział na rynku takim handlu kontraktami terminowymi chociażby powoduje, że jakby ta mniejsza płynność zwiększa zmienność, o, w ten sposób chciałbym powiedzieć.
Piotr, ale z tą zmiennością to ja to pamiętam jeszcze te czasy. Jak powiedzmy przed 2020 albo jeszcze wcześniej czasy, które przywołałeś, wczesne 2000, no wiesz, ja pamiętam, zawsze mam tylko takie porównanie do rynku akcji w Polsce, tak? Ty masz szerszy ogląd. To jest tak, jak nie ma zmienności, to traderzy, inwestorzy narzekają, oj, tu nie ma zmienności, rynek stoi w miejscu, przecież tu zanudzimy się na śmierć, co tu robić. Teraz jest taka zmienność, że wszyscy narzekają w drugą stronę. Za duża zmienność, tu się nie da żyć, po prostu wiesz, że to wszystko tak lata w takim tempie i tak dalej. To nie jest tak, że to wiesz, że albo zawsze są dobre, jak ktoś umie, potrafi, to są zawsze warunki, dobre warunki do inwestowania, a jak ktoś nie umie, to mu zawsze będzie przeszkadzała albo za mało, albo za duża zmienność.
Tak, zapytałeś mnie o jakby warunki obecne, panujące na rynku, tak, w stosunku do poprzednich lat. Akurat pytałeś o, powiedzmy, połowę lat 2010-2020. Trochę odniosłem się jeszcze do wcześniejszego czasu. Tak, zdecydowanie. No, z mojego punktu widzenia zmienność jest super sprawą, tak? Więc tu nie ma na co narzekać. Oczywiście rzeczy dzieją się w trochę szybszym tempie. Trzeba trochę obniżać perspektywę czasową, w której chcesz inwestować czy handlować, bo po prostu rynek zmierza do określonych poziomów po prostu znacznie szybciej, tak?
Dobrze. To chciałem się zapytać o taką rzecz, że rynki dzisiaj wydaje się, że są na historycznych szczytach. Przynajmniej tu mamy jakieś wykresy przygotowane, tak? Ale jakbyśmy tak mieli, wiesz, po kolei z pamięci nawet, tak? To rynki amerykańskie, tutaj Nasdaq, tak, S&P, historyczne szczyty. WIG, historyczne. No blisko, historyczne szczyty. Tu akurat mamy tak, wykres WIG-u, tak?
Tak.
Złoto,
już,
super głośno.
Jesteśmy tutaj przy WIG-u, byś zechciał wrócić na jeden slajd. Chcę, żeby wszyscy zwrócili uwagę, że rynek znajduje się aktualnie w bardzo silnym rejonie oporu. To wcale nie oznacza, że nie będziemy mieli silniejszego rynku, dalszych szczytów, tak? Natomiast jak zobaczycie na ten wykres, już akurat jakby są naniesione poziomy Dinapolego, to w każdym z tych poprzednich jakby momentów rynek zaznaczał pewną korektę, tak? Czy też zatrzymywał się. Stąd chcę z tego punktu powiedzieć, widzenia z tego miejsca, że jesteśmy w rejonie, w którym no, czasami warto zastanowić się, czy trochę nie zredukować swojej pozycji na przykład, tak? Wskazywałeś na następnym slajdzie złoto, podobna sytuacja, tak? Popatrzmy, mamy hiperboliczne ruchy, tak? To są wykresy kwartalne, tak? Popatrzmy, to są prawie 2 lata wzrostu, tak? W zasadzie bez korekty. Taki schemat, tak? Jakby jest wczesnym sygnałem, tak, do chwili, w której rynek zaznaczy koniec ruchu. Natomiast trudno oczywiście przewidzieć ten koniec ruchu. On może skończyć się równie dobrze znacznie wyżej. Natomiast szczególnie w takich momentach, bo jak spojrzymy historycznie, to nie byliśmy przede wszystkim na takich poziomach w przypadku tych różnych rynków, ale też w przypadku tworzenia się szczytów, czy też jakiegoś miejsca redystrybucji, mamy do czynienia z ogromną zmiennością. Przez są dni po $200-250 mieliśmy spadek na rynku złota, tak? Później następny dzień $90 wzrostu. To jest redystrybucja, tak? Zmiana pozycji. W związku z tym trzeba być bardzo ostrożnym, tak? Jeżeli wchodzimy na jakiś rynek. Tak? Kolejne slajdy również z rynku na przykład surowcowego, feeder cattle, tak, to jest rynek mało dotykany przez traderów, ale chcę powiedzieć, że jakby patrząc...
A co to jest, przepraszam? Ten,
feeder cattle, tak, to kontrakty na bydło. Tak,
okay. Ojej, to bardzo rzadko.
Bardzo rzadko, tak, ale bardzo wdzięczny rynek z punktu widzenia, powiedzmy, poruszania się pomiędzy liczbami, więc tak naprawdę jeżeli mamy jakąś określoną metodę i ona pozwala nam jakby identyfikować czy też poruszać się w danym rynku, to tak do końca nie ma znaczenia, jakim instrumentem handlujemy. Ale ja próbowałem pokazać ten rynek po to też, żeby zobaczyć, że są to poziomy, których rynek nie widział przez ostatnie 50 lat, w przypadku na przykład feeder cattle, które jest handlowane bodajże, nie wiem, od 70 któregoś roku. Mieliśmy bardzo już wysokie notowania na tym czy innych rynkach, więc obecne warunki są bardzo wymagające, tak? I to wymagające szczególnie dla tych inwestorów, którzy chociażby tak masowo ruszyli do otwierania rachunków inwestycyjnych, tak?
Więc... No w Polsce mamy 2 300 000 tych rachunków, chyba tak, z pamięci mówię, tak.
Tak, gdzieś czytałem zestawienia, że to chyba jeden z ostatnich miesięcy to rekord znowu z punktu widzenia otwieranych rachunków.
No ale chodzi, Piotr, nic dziwnego, skoro ten wykres, czyli WIG, główny indeks warszawskiej giełdy, wygląda tak, jak wygląda, to siłą rzeczy, tak, wiesz, no to w końcu, wiesz, ja to zawsze tak mówię, że mieliśmy całą straconą dekadę w Polsce, na polskich akcjach, 2010-2020. Te główne indeksy stały w miejscu, no tak. I teraz w końcu nagle, wiesz, polscy inwestorzy, słuchaj, jest całe pokolenie inwestorów w Polsce, które nie pamięta tego, że w 2007 roku mieliśmy WIG20 na poziomie powyżej 3000. Dla nich to jest szok, bo wiesz, zawsze ten WIG20 to był, wiesz, między 1800 a 2200 i nagle 3000, no to kiedy mają ci inwestorzy otwierać rachunki, jak nie teraz?
Jasne. Ja myślę, że nikt z nas nie pamięta tych poziomów, tak? Bardzo trudno składać w sensie takim zlecenia. Czasami rynek jest, nie wiem, o 100 punktów w S&P wyżej. Człowiek już się myli z punktu widzenia liczb, no bo składamy zlecenia po jakiejś liczbie, czy to jest 6000 już ileś i tak dalej, i tak dalej. Także to rzeczywiście trudno się do tego przyzwyczaić. No tak, jakby informacja, fame, tak, dotyczące rynków na szczytach, tak, i o ile co wzrosło, oczywiście przynosi zainteresowanie, tak, nikt nie chce stracić okazji, tak, ale trochę chciałbym też powiedzieć, bo mieliśmy taki Traders Mind Challenge, tak, na naszej grupie facebookowej, serdecznie zapraszam do odwiedzenia, Dinapoli Trading Techniques. I on trwał 10 dni, tak? I tam zapytaliśmy o to, czy ludzie są nadal jakby pod wpływem efektu FOMO, tak? Żeby nie spóźnić się, żeby czegoś nie przegapić, tak?
Są, zawsze są pod wpływem efektu FOMO.
I wiele osób przyznało, to dość szczere odpowiedzi, ale ja myślę, że taka samoświadomość jest dość już istotna z punktu widzenia jakby unikania pewnych błędów. To ten efekt zapewne dotyczy nowych graczy, tak, nowych inwestorów. Nie chce się spóźnić właśnie, bo nie wiem, bo rynek już tyle wzrósł i może coś stracę. Ja też nie chcę stwarzać tutaj wrażenia czy też tezy, że kończymy gdzieś ten ruch.
To ja zadam to pytanie, to jest bardzo ważne. Czy jaki jest twój scenariusz bazowy, na przykład dla polskiego rynku? To nie wiem, jakaś korekta, czas na ostrożność, redukcję pozycji, jak byś to widział?
Tak, ja ten wykres, który teraz widzimy, dotyczący gotówkowego WIG-u, pokazywałem miesiące wcześniej. Pokazując, że te rejony są rejonami, w których może warto zastanowić się nad redukcją pozycji, tak? Bo jeżeli jest to opór, silny opór, no to jakby nasz plan transakcyjny wymaga tego, że powinniśmy działać w tym miejscu, tak? I co ciekawe, rynek zaznaczył szczyt, kiedy zaraz potem minister finansów opublikował informację o podatku bankowym. Więc tak. Rynek dochodzi do tych poziomów i nagle później mamy jednodniowy, bardzo silny, jak wszyscy wiemy, spadek. Dzisiaj powracamy do tych obszarów. Wcale nie chcę powiedzieć, że to jest druga okazja, może trzeciej nie będzie, tak, do tego, żeby jakąś, nie wiem, redukcję w swojej pozycji, czy też może przetasowanie w portfelu dokonać. Bo po to, żeby rynek odwrócił się, tak, musi dać sygnał. Tak, w ogóle gdziekolwiek nie spojrzymy, komputery, systemy algorytmiczne są odpowiedzialne za 60-70% ruchu, więc mając świadomość, w jaki sposób one są zbudowane, że muszą dostać sygnał, tak? Chociażby, nie wiem, zmiany trendu, czegokolwiek, obojętnie w jaki sposób te poszczególne systemy są zbudowane. Skoro takiego sygnału nie ma, no to dalej rynek utrzymuje się na tych poziomach, na których jest. Więc ja bym zalecał przede wszystkim chociażby ostrożność, tak? Albo zmniejszenie swojej ekspozycji na rynek. Żebyśmy nie stanęli w sytuacji w obliczu takim, jak chociażby 10 października stanął rynek kryptowalut, tak?
O, właśnie miałem cię pytać, bo to było bardzo wesoły dzień, jak traderzy na rynku kryptowalut radzą sobie właśnie w takich sytuacjach 10 października. Co to było? To zdaje się, że Donald Trump jest zawsze iskrą, która...
W dużej liczbie przypadków właśnie tą iskrą, tak, tym zapalnikiem. Oczywiście informacja o tym, że nie wiem, Stany nałożą 100% tła za złe zachowanie się.
Na wszystko, na coś.
Tak. Znaczy, co do tego doprowadziło, bo to są bardzo ważne elementy, tak, i z tym trzeba jakby mieć świadomość, tak. Rynek w momencie takiego przewartościowania, tak, oczywiście mocno spadliśmy, to wszyscy wiemy, natomiast te nie, mniej popularne kryptowaluty czy altcoiny zaliczyły spadki nawet 90%. To oznacza, to jest najważniejsze, że przelewarowane pozycje po prostu zostały zlikwidowane, depozyty, czy też nawet informacje o dopłacie do depozytu. Ale to jest bardziej istotne, może ten wątek gdzieś uciekł, tam rynek stał się pusty, tak? Mhm. Nagle tak zwany flash crash, tak? Nagle nie ma zleceń, zlecenia są zabrane. Ja nie chcę tego oceniać z punktu widzenia etyki, czy dany broker, czy dane firmy jakby zapewniające tę płynność zachowały się odpowiednio, czy też użyły tej przeceny do swoich jakby własnych celów. Natomiast chcę wskazać, że czasami, nie wiem, budowanie pozycji, czy też swojego jakby portfela przez 10 lat może zostać zniweczone w jeden dzień. Tak. I jaka lekcja tego?
Dobrze, Piotr, tam jeszcze był taki wątek w tym takim gdzieś tym jednodniowym, tym 10 października, tym krachu, że zdaje się ogromne pieniądze na krótkich pozycjach zarobił jakaś firma, inwestor założony chwilę przed. Tak jakby, wiesz, przygotowywał się, tak jakby, wiesz, tam miał, wiesz, tajne info, co to Donald Trump w weekend wymyśli.
Jasne, tego nie
wiem. Taka, wiesz, spiskowa teoria dziejów.
Jasne, na rynku są insiderzy, będą, byli i z tym trzeba żyć, ale żeby się dzięki jakby poruszać po tym rynku, stąd właśnie wykorzystujemy pewne poziomy, tak, no, jakieś strategie, techniki. Wiesz, że stosuje poziomy dnia polego, one pomagają jakby poruszać się, ale to cokolwiek innego byśmy nie stosowali, powinno nam dać jakiś, powiedzmy, alert. Ale co tu istotne i ważne, te dwa punkty, które chciałbym nadmienić, to jest kwestia dźwigni finansowej, rozumienia, z czym mamy do czynienia jakby odnosząc się do rynku akcji obecnie w Stanach Zjednoczonych chociażby, tam rynek jest kupiony na marginie na rekordowych poziomach, tak? Mhm. Tak dużego marginu, czyli jakby przełożenie, pożyczenia pieniędzy jeszcze dodatkowo nie było w historii całej giełdy. I teraz taki jednodniowy spadek, w którym zdarza się flash crash, tak? Nie ma kupujących, tak? No po prostu zmiata graczy z rynku, tak? Wyczyszcza rachunki. Tam przecież kilkanaście chyba miliardów dolarów, kilkanaście milionów kont zostało zamkniętych, tak? Więc o tym nie chcę się dalej jakby głośno mówić, bo to jest niewygodny temat. Natomiast chcę powiedzieć, żeby mieć świadomość, jak rynek działa, bo może się okazać, że przy jakiejś korekcie nie będziemy mieli komu tego sprzedać, tak?
Piotr, ostatnio to musimy, rozumiem, jako inwestorzy nauczyć się tego, że takie rzeczy się dzieją, brać pod uwagę ryzyka, że ja tak kojarzę, że w 2020, że na polskiej giełdzie to jest takim sygnałem, że od tego momentu te zmienność i siłą rzeczy ryzyko znacznie, znacznie wzrosło. Aczkolwiek oczywiście to, co powiedziałeś, inaczej się na takim rynku zachowuje, jak jestem inwestorem akcyjnym bez dźwigni, a zupełnie inaczej, jak jestem inwestorem na rynku jakichś pochodnych z dźwignią. To zaczynają wchodzić w grę o wiele większe pieniądze i każdy ruch, no to są... Co później działa na psychologię, bo jak to się, wiesz, w jednym momencie zmienia jakieś straszliwe kwoty, no to się to lekko taki efekt mrożący, paraliżujący dla inwestorów.
Masz rację, no też oczywiście trzeba spojrzeć, spojrzeć na to na przykład z punktu widzenia, kiedy na ten rynek wszedłem. Jak to było 5 lat temu, to wszystko gra, ale jeżeli są to nowe powiedzmy rachunki, nowi inwestorzy, korekta 20%, tak, może nie ruszyć twojego portfela w żaden sposób. No, oczywiście zawsze rusza, natomiast nie powoduje straty. Tak? To się dzieje, to było, będzie, tak? Natomiast ja chciałem wskazać na ryzyko systemowe, tak? Na to, co może się zdarzyć na rynku, w którym nagle po prostu znikną kupujący. Tak? Mamy taki przykład z piątku chyba, na właśnie feeder cattle, które zaczęło spadać. Tak? W rynkach kontraktów terminowych są tak zwane limity, tak? Na przykład nazywa się sytuacja, w której nikt nie można sprzedać. Tak? Jest tak zwany lock limit. No to zaraz, nie wiem, po chyba 5-10 minutach otwarcia rynek po prostu do końca dnia przez następne kilka godzin był zamknięty, bo nie było chętnych do kupna. Tak? W tym samym momencie ten limit jest powiększany na następny dzień, czyli na dzisiejszy. To mniej więcej coś podobnego z punktu widzenia rynku akcji też mamy pewne zasady obostrzenia. Nie chciałbym jednak, żeby ta rozmowa nasza jakby miała wprowadzić, jak chcę opisać, w jaki sposób funkcjonuje rynek, tak, żebyśmy mieli tego świadomość.
Tak, żebyśmy się nie przestraszyli, że tutaj nie chodzi o straszne rzeczy się dzieje. Po prostu jest inaczej, musimy się dostosować.
Po prostu, tak. I myślę, że to jest najważniejsze z tego punktu widzenia. No, dostosowanie do rynku, ale również posiadanie jakiejś, no nie wiem, idei na ten rynek, tak? No, nie chcąc mówić, że już planu transakcyjnego, tak? Czyli tego, co chcę zrobić, no, po prostu.
Nie, no wiesz, to w szczególności, Piotr, to ja moje doświadczenie i przecież ja już tyle lat uczestniczę w Let's Dinapoli Day, słucham, chodzę na twoje wykłady i tak dalej, to jednak ten plan transakcyjny, to w przypadku spekulantów krótkoterminowych, grających z dźwignią, no to jest obowiązkowe. No wiesz, mówimy o tym fragmencie rynku, jakby poświęconemu, tak, którym są obecni profesjonaliści, tak? Bo jeżeli ja kupię sobie jakieś akcje i one spadną 10%, dobra, będę trzymał, nic się specjalnie nie dzieje, spadnie 20%, dobra, powiedzmy sobie, że to nie były duże pieniądze, to w ogóle mogę o tym się przestać się tym przejmować. Na rynku kontraktów terminowych, na jakichś pochodnych, bez, wiesz, planu transakcyjnego, to nie, no, chyba trzeba powiedzieć, nie podchodź. I to nieważne, czy kiedyś tam, nie, zmienność była niska, a teraz przy dzisiejszej zmienności jest duża, to ma tym bardziej ma znaczenie. No, w ogóle uważam, że jak to wszystko tak lata w takim tempie, nawet w dużo wyższych kwotach, tak, to przy tej zwiększonej, nie wiem, powiedz mi, jak ty sobie radzisz, bo przy tej zwiększonej zmienności wielkość pozycji, no, staje się tak naprawdę tutaj takim decydującym elementem, tak? Jak to praktycznie zastosować, rozgrywać? Co, grać jeszcze mniejszym procentem kapitału?
Po prostu, tak? Dobrze wskazałeś, tak? Odpowiadając wprost, tak, te pozycje muszą być zmniejszone, tak? Dostosowane do tej zmienności. Nie widzę innego sposobu. W innym przypadku tak naprawdę uprawiamy trochę hazard, tak? Bo
no właśnie,
staramy się przewidzieć, oczywiście każdy z nas stara się przewidzieć, obojętnie jaki sposób na to nie ma, co zrobi rynek, natomiast zajmując się tym profesjonalnie, no przy dużej zmienności jedyną w zasadzie opcją jest zmniejszenie pozycji, tak? I jakby dla mnie nie ma w sumie trochę znaczenia, czy to jest rzeczywiście handel taki trading, nie wiem, na wykresie intraday, czy nie wiem, w wykresie dziennym, tak, w stosunku do, nie wiem, inwestycji, nazwijmy to tak, długoterminowych na rynku akcji, no bo jeżeli rynek zawraca, ja też mam jakiś sygnał, tak? To w zasadzie też powinienem, z mojego punktu widzenia, zareagować, tak? I być może tę część pozycji jakby zlikwidować, tak? Natomiast bez wyraźnego planu, tak? Jakiegoś ułożenia schematu, cała reszta to będą emocje, tak? To może być przypadek, a tego chcemy uniknąć, tak? Żeby nie wiem, dać sobie czas na zrozumienie i nauczenie się rynku, tak? No bo
Piotr. Okej, okay. Wiesz co, pytałem cię właśnie o ten taki długi horyzont, co się zmieniło i tak dalej, no to jakby to, że jest większa zmienność i wiesz, większe kwoty latają po rachunkach, tak. to jest oczywiste. A chciałem cię jeszcze zapytać, jak technologia, czyli wiesz, rozwój technologii ma wpływ na tak nie wiem, codzienne życie tradera, tak nie wiem, no rozwój technologii, automatyzacja handlu, może sztuczna inteligencja coś pomaga albo wręcz przeciwnie przeszkadza, jak do tego, no wiemy dobrze, że na, nie wiem, na rynkach amerykańskich, na polskich trochę też, bardzo duży procent handlu to już jest handel algorytmiczny. Wiesz, że Goldman Sachs ma serwery w Nowym Jorku i to one tam za gigantyczny procent transakcji odpowiadają. Jakie to ma znaczenie dla inwestorów?
Tak, no powiedzmy to kiedyś nazywaliśmy, nie wiem, black boxami, systemem, nie wiem, mechanicznym, tak, zbudowanym. Dzisiaj oczywiście mamy również sztuczną inteligencję, która pomaga przy analizie danych, tak? Jakby do tego w ten sposób chciał się odnieść, tak? Jesteśmy w stanie znacznie szybciej albo z punktu widzenia nawet inwestora indywidualnego pewne rzeczy zrobić, tak? To mogło być kiedyś zarezerwowane dla dużych instytucji finansowych, bo wymagało nakładów. Dzisiaj możemy również przeprowadzić takie symulacje. Możemy, nie wiem, dokonać analizy sentymentu. Możemy nawet z punktu widzenia znajomości budowy chatbotu ewentualnie jakby przetestować naszą strategię, tak? Natomiast z punktu widzenia zachowania się cen rynku, chociażby w odniesieniu do stosowanych poziomów dynamicznego, nie zmieniło się nic, co jest ciekawe. Ja już kilkakrotnie na ten temat mówiłem, w jakiś sposób rynek funkcjonuje i jednak słucha odpowiednich poziomów i miejsc i liczb. Stąd wykorzystanie jakby AI jest świetne z punktu widzenia może takiej analizy dotyczącej, nie wiem, na przykład sprawdzenia segmentu rynku, tak? Też oceny, nie wiem, aktualnych megatrendów, tak? Być może nowych, kształtujących się. Tak? Dotychczas mieliśmy megatrendy technologiczne, AI. Dzisiaj patrząc chociażby na rynek amerykański, zaczynam zastanawiać się, czy z tego punktu widzenia nie zaczyna tworzyć się nowy trend w Stanach Zjednoczonych, tak zwany kapitalizm państwowy. Tak? Bo dzisiaj najbardziej spektakularne wzrosty mamy w spółkach, w których albo to agencje rządowe, albo sam rząd z punktu widzenia, nie wiem, ministerstw wchodzi do spółek jako inwestor. Tak? Przykłady kilku spółek jak Intel, jak MP Materials, tak? Czy Lithium Americas, które po prostu lecą później po 100-400% w ciągu, nie wiem, kilku miesięcy. To jest być może nowy trend. Tak więc w ogóle ta zmienność według mnie na tych rynkach, które mamy, oczywiście jest oznaką całej zmiany jakby systemu od tej ekonomii wolnej, tak, do ekonomii takiej, nazwijmy, zamkniętej, tak. Ciągle nie mamy kierunku na rynku, w tym sensie, że te wszystkie zmiany nie wiemy, jak potoczą się i ostatecznie skończą. Tak, i to wymaga jakby również przystosowania się, tak. Tak więc technologia AI na pewno jest pomocna, ale nic nie zastąpi naszej wiedzy o rynku, abyśmy rozumieli, co na nim się dzieje, tak? Nie wystarczy tylko mieć narzędzie, ale jak nie będziemy rozumieć, co na rynku się po prostu aktualnie dzieje, to nawet ta technologia chyba nam niewiele pomoże.
Czyli sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy? Taki nie będzie za nas inwestować jeszcze przez jakiś czas.
Będzie, zapewne będzie. Natomiast nie jestem przekonany, czy zupełnie wyprze, jakby też, no, jakby, nie wiem, handel, tak, przez człowieka. Oczywiście trzeba to jakby ułożyć, tak, bo z mojego punktu widzenia, gdzie ja tym rynkiem zajmuję się, no, nie wiem, prawie całe swoje życie, myślę, że ja mogę wykorzystać pewne elementy, tak, do jakby swojego arsenału, tak, tradingowego. Natomiast z punktu widzenia, nie wiem, osoby, inwestora, nie wiem, długoterminowego, który zajmuje się czym innym i swoje oszczędności chce w jakiś sposób pomnażać, to być może tego typu rozwiązania będą lepsze, tak? Choć już wiele razy próbowano zajmować się, nie wiem, zastąpieniem, nazwijmy, człowieka, to jest takie proste, nie musisz nic robić, po prostu wpłać pieniądze, tak? Może tak się stanie, tak? Że rzeczywiście pewna technologia za jakiś czas pomoże, ale nie sądzę, żeby zastąpiła zupełnie, tak? Nas na rynku z punktu widzenia, nie wiem, tradingu, tak?
Tak, znaczy, okej, okay, znaczy ja widzę, wiesz, tak, w takim zastosowaniu inwestorów powszechnie, wiesz, tej sztucznej inteligencji, że cały czas na etapie zbierania danych, porządkowania danych, jakieś wizualizacja, to super. To wszystko jest git, tak, nie?
To jest git, ale zawsze trzeba wiedzieć, po jakiej cenie wejść, tak, i po jakiej wyjść. I to jest
dokładnie. A później ta decyzja element inwestora, dobra, pasuje mi, to ja w to idę, no to jeszcze jest to wizja, wiesz, tych maszyn całkowicie handlujących, a my tylko liczących, wiesz, pieniądze, to jest jeszcze, tak, to jest szalenie odległe. To.
Tak, więc z tego punktu widzenia, tak, ja też to wykorzystuję, natomiast no właśnie to, kiedy i jak zrobić, to już niestety my musimy postanowić. No i do tego będą na pewno dochodziły emocje i pewne elementy, które za nas, tak, jako człowieka sztuczna inteligencja nie załatwi, tak.
Dobrze. Piotr, bardzo Ci dziękuję. Zareklamujmy jeszcze raz Let's Di Napoli Day, jeszcze raz, 10. edycja. Sam nie mogę w to uwierzyć. Pamiętam, jak Piotr zaczynał się organizować pierwszą. To jest 15 listopada, Sopot. Nie wiem, jakiś główny, Piotr, jakbyś miał wymienić jakiś główny temat przewodni, jakieś, nie wiem, wyzwania, jakie dominują podczas tegorocznej edycji.
Tak, przede wszystkim ze względu, dziękuję, Michał, i dziękuję też, że kilkukrotnie już przyjąłeś zaproszenie na to spotkanie. Wiem, że również przygotowałeś coś ciekawego w tym roku dla osób, które są z nami. A muszę powiedzieć, że bardzo dużo nowych osób. W tym roku po raz pierwszy, ze względu na tą jubileuszową edycję, ja przygotowałem dla pierwszych 100 uczestników zupełne wejście totalnie za free, więc to po raz pierwszy jest taka sytuacja. Oczywiście wcześniej to było, te wszystkie jakby ceny biletów wykorzystywaliśmy na spotkanie, to nie jest komercyjne spotkanie, a za to tematyki. Oprócz mnie będzie Paweł Bessler, który jest rokrocznie na tym spotkaniu. No, ma świetne wystąpienia dotyczące planów transakcyjnych, jak również mentalów tradingu, tak? I myślę, że w tym roku obie rzeczy ze sobą ponownie połączy. Po raz pierwszy będziemy mieli czeskiego eksperta, Lubosza. Wiem, że pewne strategie, które wykorzystuję, są bardzo popularne wśród osób na naszej grupie facebookowej, to tym razem będzie można go posłuchać live, tak, osobiście. Przylatuje do nas i cieszę się, że tym razem będzie można go zobaczyć.
A no, w jakim on będzie mówił? Po angielsku czy po czesku?
Po angielsku też będzie mówił Joe, z którym się połączymy tradycyjnie.
A, czyli łączymy się jak zawsze z Joe Di Napoli, tak?
Tak, z Sarasoty na Florydzie. No i nie wiem, to naprawdę duża dawka spośród tych kilku osób, które mają doskonałą wiedzę o technikach. I dla zaawansowanych, tak, i
Piotr, osób. To ja tam folklor wprowadzam w takim razie, może powiedzieć, bo ja, jak to dobrze uczestnicy twojej konferencji wiedzą, ja nie jestem traderem, spekulantem.
Tak.
Ja na szczęście, to jest mój superpower, że ja wiem o tym, że nie jestem dobrym traderem, spekulantem, w związku z tym tego nie robię, ale zawsze chętnie posłucham, co mają do powiedzenia osoby, które na co dzień, wiesz, takim, jak to powiedzieć, takim biznesem się parają, bo to jest biznes, trzeba wprost powiedzieć, biznes, praca, tak.
Tak, no sam wiesz, że rozładowujesz tą bardzo techniczną część spotkań naszych o wartościowe rzeczy, które, muszę powiedzieć, ludzie jakby spoglądają również na rynek w trochę inny sposób, tak? Bo wiele osób również inwestuje z punktu widzenia, nie wiem, długoterminowego i jakby łącząc te elementy, według mnie to jest w ogóle zabójcze podejście, tak? Jak ktoś chce rotować swój portfel na przykład dwa razy do roku, to lepszych narzędzi trudno znaleźć i można bazowych, podstawowych elementów się tylko nauczyć, nie iść tak daleko, powiedzmy, i mocno w ten handel, nie wiem, intraday, i zdecydowanie sobie dobrze z tym radzi. Także nie, no wszyscy jak najbardziej czekają na kolejną twoją prezentację w tym roku.
Dobrze. Piotr, a jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, już na zakończenie, bo wiesz, zacząłem tak, wiesz, jak ty wspominasz, jak to rynek się zmieniał przez ostatnie, wiesz, 10, 15, 20 lat, jak się zmienia profil uczestników konferencji przez lat? Ja widzę, jak się zmienia profil uczestników konferencji Wall Street przez ostatnie 30 lat tylko. Jak u ciebie to wygląda? Czy ty widzisz, czy przychodzi na rynek nowe pokolenie traderów? No wiesz, dzisiaj inwestują ludzie na rynku, którzy jak odbywała się twoja pierwsza konferencja, to byli głęboko nieletni, prawda?
Także to nie... no, są oldtimerzy podobni do mnie, to też racja, ale było sporo osób młodszych. I co chcę powiedzieć, no, są z nami osoby, które są na 10 rok z rzędu, tak? I nie opuściły, oprócz oczywiście covidowej edycji, ale widzę, no, szczególnie w tym roku, bardzo dużo nowych osób, tak? Myślę, że poszukują, nie chcę wartościować, tak, ale poszukują wiedzy na temat rynku, czy sposobów, metod inwestycyjnych, no i badają, tak, więc wydaje mi się, i to jest to jakby znacznie młodsze pokolenie, tak, które tu się zaczyna pojawiać, to jest nadal głód wiedzy, tak, to jest nadal zainteresowanie rynkiem, no bo jakby nie mówić, jeżeli ktoś zaczął inwestować w ostatnich, powiedzmy, kilku latach, no to rynek w zasadzie oprócz małych korekt nie miał żadnego spadku, tak? Więc...
A to przecież to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo ja to też widzę i nawet jak się pyta inwestorów, no takich krótko, którzy są krótko na rynku, krótko to mam na myśli te 4-5 lat, o którym ty mówiłeś, to bardzo łatwo uwierzyć w swoją taką, wiesz, nieomylność, że jakim to jestem wspaniałym inwestorem, bo co nie kupiłem, to rośnie, tak? Albo większość tego, co kupiłem, to rośnie. To jest bardzo niebezpieczne. Więc chciałbym zobaczyć takich inwestorów, co to nadzieją się, wiesz, oni już w dużej większości nie wiedzą, o czym ja teraz mówię, że 2008 rok się może powtórzyć.
Tak, i jakby to nawet chodzi o to, żebyśmy nawet spróbowali uniknąć tego nadziania się, tak, na stratę, poprzez zrozumienie rynku, tak, metod, nie wiem, takich czy innych, żeby no, rzeczywiście ten efekt Boga, czy efekt własnego ego, no tak naprawdę jest nie chcę powiedzieć, że na pewno, ale to jest taki moment, w którym możemy stanąć no, nad przepaścią, tak, i zrazić się do tego inwestowania. A to jest raczej metodyka, to jest raczej powtarzalność pewnych, nie wiem, zachowań, schematów, i jakby zrozumienie tego pozwoli uniknąć chociażby, no nie wiem, sparzenia się, tak, przy ewentualnie jakiejś wyprzedaży. Tak, ale jest faktem, że może nawet sporo inwestorów po prostu nawet nie zdaje sobie sprawy, że też tak może być. Nie?
Jak to może być podczas dużej bestii? Dobrze. Piotr, bardzo ci dziękuję. Jeszcze raz zapraszamy, tak, wspólnie tutaj 15 listopada do Sopotu. Adres strony tutaj jest LDD, tak, czyli od Let's Dinapoli Day piotrgerera.pl. Jak ktoś nas ogląda, tutaj mamy taki QR kodzik, może jest, mamy tutaj ten adres zaszyty w tym QR kodzie. To jeszcze raz gorąco ci dziękuję. To co, Piotr, cały dzień tutaj tak fajnych obrad nas czeka.
Tak, zapraszam serdecznie. Ponownie tam znajdziecie więcej informacji na temat programu. Oczywiście w każdych miejscach, których poszukacie, tych społecznościowych, też więcej informacji na temat tego, co się będzie wydarzało. Dziękuję za rozmowę, Michał, za zaproszenie i do zobaczenia już za 3 tygodnie.
Tak, w Sopocie. Dobrze, bardzo Piotr serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był Piotr Grela. Piotr, do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się.